opinie, refleksje, recenzje.
Proszę Państwa, zaczynamy serię klasyk muzycznych, w których będziemy dokonywały podsumowania sezonu, dlatego przez najbliższych kilka wieczorów usłyszą Państwo nas w duecie, a więc Alina Kurczewska
i Ewa Mikołajewska.
Rozpoczynamy od Filharmonii. Wyszłyśmy w tym roku z założenia, że było tyle interesujących koncertów i naprawdę tylu wspaniałych solistów, że nie sposób w krótkich słowach przejść nad tymi zdarzeniami do porządku dziennego, tym bardziej, że możemy powiedzieć, iż mamy coraz lepszą orkiestrę.
Coraz większe odczuwamy zadowolenie i satysfakcję z koncertów, w których nasz zespół się prezentuje. Myślę, że też osiągnął pewnego rodzaju stabilizację pod ręką Marka Piarowskiego, który już kolejny sezon jest szefem dyrygentem. Poza tym kontakty z Łukaszem Borowiczem, z Christopherem Hogudem, o którym również będziemy mówiły w tym naszym omówieniu.
Oczywiście, tym bardziej, że Christopher Hogud jest pierwszym gościnnym dyrygentem, Łukasz Borowicz także, gościnny dyrygent sprawujący opiekę artystyczną nad orkiestrą, a więc ta orkiestra oprócz kontaktu z takimi dyrygentami, którzy przyjeżdżają na jeden koncert, właściwie z tą trójką pracuje najwięcej.
Tak troszeczkę zakulisowo mamy kontakty z muzykami z orkiestry, którzy czasami wyjawiają nam, jak sympatycznie, jak twórczo pracuje się z tą trójką dyrygentów. Także to wszystko potem procentuje w wyniku artystycznym.
Bardzo muzycy lubią z szefem, ale również bardzo sobie cenią Christophera Hoguda. Oni mówią, tak oczyszcza nas i nadaje przejrzystości tym interpretacjom. Natomiast Łukasz Borowicz to jest...
chodzący żywioł.
Ale także żywioł, który umie wyegzekwować na próbie to, co chce uzyskać od orkiestry.
Myślę, że do tego poziomu orkiestry jeszcze będziemy też wracać. Natomiast usystematyzowałyśmy ten cały obszerny materiał z już zakończonego sezonu artystycznego 2012-2013 i pójdziemy, że tak powiem, takim tropem kolejnych miesięcy.
Filharmonia w ogóle otworzyła sezon, inaugurując 31. Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. To był koncert z udziałem m.in. Joanny Marcinkowskiej i Kotaro Nagano. Ale potem oczywiście...
Ale to był wyjazdowy koncert, bo się odbył w Ostrowie.
Ale potem oczywiście już były koncerty poznańskie i taką pierwszą gwiazdą, która pojawiła się w naszym mieście, to był Nikolaj Znajder. Przypomnijmy, że dyrektor Wojciech Nędwik utworzył kilka lat temu takie bardzo dwa sympatyczne cykle koncertowe. Gwiazdy światowych estrad i gwiazdy światowych scen operowych. Nikolaj Znajder, skrzypek w utworze duńskiego kompozytora Karla Nielsena, otworzył praktycznie sezon.
I bardzo nam się podobał. Ja tego skrzypka znałam z wcześniejszych prezentacji, jakie mogłam obejrzeć na stacji Mezzo, stacji telewizyjnej i już wówczas bardzo mi się podobał, a tutaj jakby potwierdził swoją rzeczywiście wysoką klasę. Myślę, że ciągle wśród światowych skrzypków są tacy, których my tu w Poznaniu, w naszej takiej polskiej stolicy wiolinistyki jeszcze nie znamy i dzięki właśnie Filharmonii Poznańskiej możemy poznać. Także Nikolaj Znajder zrobił na nas szalenie dobre wrażenie i stwierdziliśmy rzeczywiście, że jest to skrzypek pierwszorzędny.
Potem mieliśmy dwa koncerty. My chciałybyśmy Państwu zwrócić uwagę na występ Daniła Trifonowa.
Zdobywca trzeciej nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego. Już pamiętają Państwo, wówczas szalenie nam się podobał. Jest taki, wydawało się, bardzo romantyczny, a tutaj potwierdził także swoją taką, powiedziałabym, męską siłę. Zagrał z naszymi filharmonikami słynny koncert fortepianowy bemol Piotra Czajkowskiego, w którym trzeba naprawdę takiego sporego, silnego uderzenia, oczywiście niezbyt forsownego, ale jednak bardzo donośnego i Trifonow doskonale sobie z tą partyturą Czajkowskiego poradził, a ponadto, to on pierwszy zasiadł przy nowo zakupionym przez Poznańską Filharmonię wspaniałym nowym Steinway.
Thank you.
listopad. To była oficjalna inauguracja 65-lecia Filharmonii Poznańskiej.
Został powtórzony program, który właśnie 65 lat temu poznańscy filharmonicy wykonali pod dyrekcją wówczas szefa swojego Stanisława Wisłockiego. Bardzo cieszyliśmy się, że ponownie do Poznania przyjechał bardzo dobry zresztą rosyjski pianista Nikolaj Demidenko, którego notabene prywatnie żoną jest Polka. Bardzo sympatyczny człowiek, ale przede wszystkim doskonały artysta. I ten program składał się z uwertury koncertowej Bajka Moniuszki, z pierwszego koncertu fortepianowego Chopina i z piątej symfonii, symfonii losu Beethovena.
Ja sobie zanotowałam tak. Miałam wrażenie, że chce nam pianista pokazać Chopina kameralnego, intymnego, niepodlanego takim tradycyjnym, romantycznym sosem. Może momentami ta interpretacja była zdystansowana i mocno obiektywna, ale bardzo dobrze korespondowała z orkiestrą. To był koncert jubileuszowy Filharmonii Poznańskiej, a potem po raz pierwszy w tymże sezonie pojawił się na estradzie Christopher Hogwood, o którym już wspominałyśmy.
16 listopada.
Miał on 5 koncertów łącznie z naszą orkiestrą w sezonie.
I każdy koncert naszych filharmoników jest opatrzony jakimś hasłem, jakimś tytułem, a maestro Hogwood specjalnie układa te programy według jakiejś konkretnej, zamkniętej myśli, obudowuje ten program właśnie utworami, które czasami zupełnie w nowatorski sposób nam przedstawia. Wiemy, tutaj powtórzymy to, co mówiłyśmy kilka minut temu, że maestro Hogwood działa na naszych muzyków orkiestry filharmonicznej w sposób bardzo taki ożywiający, pobudzający. Serenady na dobry wieczór. Zakończenie było serenady na dobranoc. W każdym razie te serenady, które wówczas zaprezentował, no też spowodowały, że spojrzeliśmy na muzykę nieco inaczej.
Przejrzysty, zagrany z dbałością o każdy szczegół utwór Mozarta dał pole do popisu całej orkiestrze nieużywającej wibracji. Świetnie dyrygent budował napięcia wraz z muzykami. A więc recenzja z tego koncertu i nasze wrażenia były po prostu nader pozytywne. No i wszyscy oczekiwaliśmy momentu, w którym pojawi się maestro Krzysztof Penderecki w Poznaniu.
To było dla nas wielkie wydarzenie, tym bardziej, że właśnie Poznań inaugurował jakby kilka miesięcy wcześniej rok Pendereckiego, bo de facto teraz, w 2013 roku maestro obchodzi swoje 80. urodziny, a dyrektor Nentwich, przewidując słusznie, że w tym roku Krzysztof Penderecki będzie ciężko zajętym człowiekiem, już wystarał się o taki termin. Właśnie w dniu swoich urodzin Krzysztof Penderecki 23 listopada w Auli Uniwersyteckiej stał na podium dyrygenckim, ale w ogóle jego pobyt w Poznaniu był nieco dłuższy. Przyjechał wcześniej, zaproszony specjalnie przez Uniwersytet Ekonomiczny. Było spotkanie w Auli poświęcone właśnie sprawom na linii biznes i sztuka wysoka.
Tutaj mistrzynią jest małżonka Krzysztofa Pendereckiego, Elżbieta Penderecka, w tej dziedzinie.
I uczestniczyliśmy w takiej przemiłej uroczystości, mianowicie tuż przed Uniwersytetem Ekonomicznym jest skwerek, na którym maestro zasadził przywieziony z Lusławic, czyli ze swojego majątku, nazwijmy to, ze swojej posiadłości, drzewko, które mam nadzieję tutaj się dobrze zakorzeni i będzie upamiętniać wizytę pana Krzysztofa Pendereckiego z małżonką w Poznaniu.
Przypomnijmy, że to właśnie tu w Auli Uniwersyteckiej odbyło się polskie prawykonanie koncertu podwójnego na skrzypce i altówkę. Fumiaki Miura i Julian Rachlin wykonywali ten utwór wraz z naszym zespołem, a utwór miał miesiąc wcześniej premierę w Monachium. No i jak zwykle Krzysztof Penderecki pokazał się jako wytrawny twórca bardzo interesującej muzyki.
Krzysztof Penderecki dla mnie osobiście nie jest wielkim dyrygentem klasy na przykład Karajana czy Abbada, ale on doskonale sobie radzi z tymi swoimi partyturami, wie najlepiej jak prowadzić i rzeczywiście prawykonanie jego utworu wypadło bardzo pięknie. Panowie w duecie grali jak jeden mąż, śpiewali jednym głosem, także wrażenie było naprawdę bardzo piękne. Wizyta Krzysztofa Pendereckiego była równocześnie momentem, żeby wręczyć mu przyznaną kilka miesięcy wcześniej nagrodę imienia Jerzego Kurczewskiego. Przypomnę Państwu jedyną nagrodę, jaką nagradza się ludzi związanych z churalistyką. A Krzysztof Penderecki przecież jest twórcą wielu wspaniałych utworów chóralnych i w ten sposób został uhonorowany. Wręczał tę nagrodę Krzysztof Meyer, czyli de facto kolega po fachu, nieco młodszy kompozytor wspaniały, współczesny polski, a uhonorowaniem artystycznym był krótki występ zespołu z Gdańska, Kapela Gadanensis, polski chór kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, który był pierwszym laureatem tej nagrody. Zresztą nasza rozgłośnia przeprowadzała bezpośrednią transmisję z tej uroczystości na swojej antenie.
Listopad, ale listopad się nie skończył jeszcze, więc sięgnijmy do koncertu, który ja uważam, że był jednym z najpiękniejszych wieczorów w trakcie tego sezonu artystycznego. Goście z Czech. Miał być Zdenek Macal, był Libor Peszek w zastępstwie, także bardzo dojrzały, ciekawy, interesujący dyrygent, no i znakomity chór Filharmonii Czeskiej.
To był 30 listopada i rzeczywiście koncert, który wzbudził ogromne poruszenie wśród publiczności. Bardzo rzadko zdarza się, że przyjeżdżają do nas chóry spoza granic Polski, a tutaj przyjechał chór Filharmonii Praskiej, czyli Narodowy Chór Czechów, z dziełem, które rzadko bywa wykonywane, Stabat Mater Antonina Dworzaka. Rzeczywiście wspaniała również grupa solistów, Adriana Kochutkowa-Sopran, Lucie Hilszerowa-Mezzo-Sopran, Peter Mikulasz Bas i wśród nich nasz poznaniak, Tomasz Zagórski tenor. Bardzo pięknie stopili się ze sobą soliści. To rzeczywiście wypadło brzmieniowo bardzo jednolicie i spójnie i do tego wspaniale brzmiący chór. Naprawdę była to uczta i właściwie Teatr Wielki w Poznaniu mógł pozazdrościć Filharmonii Poznańskiej takiego wspaniałego koncertu z udziałem śpiewaków operowych.
Mnie również porwała ta piękna muzyka, tak spokojnie, z emocją ukazana. Ciarki chodziły po plecach. Zamykamy w ten sposób listopad, przechodzimy do grudnia. Oczywiście pod koniec miesiąca już wszyscy kolędowali, ale zanim to się stało, to 8 grudnia wystąpiła Aleksandra Sum i to było 40-lecie pracy artystycznej Marka Pijarowskiego.
Bardzo młoda osoba, też 20-kilkuletnia. Ona grała koncert Jana Sibeliusa, natomiast w wykonaniu Orkiestry Poznańskich Filharmoników usłyszeliśmy taniec siedmiu zasłon z opery Salome Ryszarda Strausa i suitę orkiestrową Dziadek do Orzechów Piotra Czajkowskiego. To już było takie wyprzedzenie troszeczkę świąt Bożego Narodzenia, bo ten koncert odbył się 8 grudnia. No a tak jak powiedziałaś, właściwie najważniejszym akcentem pozamuzycznym było uczczenie szefa poznańskich filharmoników, dyrygenta, pana profesora właściwie trzeba powiedzieć, Marka Pijarowskiego, który również ma klasę dyrygentury w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Pan dyrektor obchodził właśnie u nas uroczyście 40-lecie swojej pracy artystycznej. Cała sala wstała, odśpiewaliśmy 100 lat, także myślę, że dyrektor był zadowolony.
Przypomnijmy, że grudzień to zawsze tradycja słowiczego kolędowania Filharmonii Poznańskiej. Tym razem niestety pierwszy raz bez profesora Stefana Stuli-Grosza, ale jemu poświęconych było kilka koncertów i w okolicach 1 listopada i teraz w okolicach rocznicy śmierci. Chór Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Macieja Wielocha bardzo dba i pielęgnuje tradycję profesora. Grudzień zamknął koncert sylwestrowy z udziałem Marty Boberskiej pod dyrekcją młodego dyrygenta Jakuba Chrenowicza, który także kilka razy pojawił się przy pulpicie dyrygenckim Filharmonii Poznańskiej, i Krzysztof Zanussi. Thank you. przechodzimy do tego roku, czyli styczeń, a więc karnawał, także w Filharmonii Poznańskiej.
Takie hasło miał pierwszy w tym roku koncert naszych filharmoników, 11 stycznia, dokładnie taka data, i miała przyjechać do nas, i to wielka ciekawostka, wielka frajda, bo ja przyznam się szczerze, że nie słyszałam jeszcze, w każdym razie w roli solistki, damy grającej na trąbce, a miała być to pani Tin Ting Helsen, nie wiem, czy dokładnie wymawiam jej imię i nazwisko, w każdym razie nie przyjechała do Poznania, a zawitał do nas również grający na trąbce Jeroen Berverst z Belgii i zachwycił nas.
Pięknie zagrał, zresztą bardzo często prezentowany przez nas utwór, czyli wariacje na temat karnawału weneckiego Jeana Battisty Arbana. To był pyszny karnawałowy wieczór. A potem nasza laureatka, czyli Alena Bajewa, w setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, bo przecież rozpoczynał się w styczniu rok Lutosławskiego.
To był 25 stycznia, konkretnie ten koncert, a Alena Bajewa, jak Państwo pamiętają, to zdobywczyni pierwszej nagrody 12 konkursu wieniawskiego z 2001 roku. Minęło trochę czasu, Alena przede wszystkim zeszczuplała. Okazało się, że w międzyczasie urodziła dwoje dzieci, przeprowadziła się do Luksemburga, bo mówi, że stamtąd ma bliżej do świata, do Europy. W każdym razie gra tak, jak grała, przepięknie. Usłyszeliśmy w jej wykonaniu koncert skrzypcowy D-dur Sergiusza Prokofiewa i muszę powiedzieć, że było to naprawdę wykonanie bardzo piękne, mistrzowskie. Oprócz tego zabrzmiała uwertura koncertowa E-dur Karola Szymanowskiego i symfonia numer 3 Witolda Lutosławskiego. To już w wykonaniu orkiestry.
Potem był koncert w 50. rocznicę śmierci Tadeusza Szeligowskiego i specjalnie zamówiony utwór przez Filharmonię Poznańską u Dariusza Przybylskiego dla Dominika Połońskiego. Dominik Połoński jest po chorobie i może grać w nieco inny sposób na wiolonczeli. On przekłada tą wiolonczelę do drugiej ręki i gra praktycznie...
Porażenie po prostu ma w pewnym sensie, prawda?
Ale jest to niezwykle muzykalny wykonawca, w który włożył mnóstwo piękna w prezentację tego utworu. Może sam utwór nie do końca mnie zachwycił, ale idea piękna i bardzo dobrze, że Filharmonia Poznańska także dba o to, ażeby wychodzić naprzeciw młodym kompozytorom. Ten koncert właśnie prowadził Jakub Chrenowicz. Potem... No i był oczywiście utwór Tadeusza Szeligowskiego Niebieski ptak.
Też ciekawa kompozycja. Okazuje się, że bardzo często nie doceniamy naszych twórców, więc to piękny moment, żeby właśnie tę kompozycję przypomnieć. Lutego w Auli Uniwersyteckiej kolejny raz spotkaliśmy się z naszymi filharmonikami w koncercie pod hasłem Szeherezada. A wszystko dlatego, że między innymi jednym z punktów programu była właśnie Szeherezada, poemat Mikołaja Rymskiego-Korsakowa.
Z pięknym solem Marcina Suszyckiego, jak pamiętam.
Bardzo pięknym. Gwiazdą poniekąd tego koncertu była znana nam już dobrze rosyjska pianistka Olga Kern. Właściwie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, bo to jest taki pewniak, jak to się mówi. Natomiast ona grała koncert fortepianowy C-moll Rachmaninowa. Jeden z najpiękniejszych koncertów, który kojarzy nam się z szeroką taką frazą rachmaninowską, również z pewnego rodzaju takim specyficznym brzmieniem. I ja przyznam się, że szczerze, przy jakby podkreśleniu wszystkich plusów, wszystkich zalet gry pani Olgi Kern, również doznałam pewnego rodzaju rozczarowania i chyba nie byłam osamotniona.
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, po koncercie były ciary? Nie było. Jak nie ma emocji i nie przechodzą te elektryzujące fluidy, To niestety koncert można zaliczyć po prostu do udanych, ale nic więcej. I 15 lutego romantycy, tutaj miałaś okazję rozmawiania z Danielem Stabrawą, który na co dzień jest koncertmistrzem filharmoników berlińskich, ale również już od lat próbuje sił jako dyrygent.
Z wielką ciekawością zawsze obserwowałam te zmagania skrzypka z batutą dyrygencką. Różnie to wcześniej bywało, bo pan Daniel Stabrawa właśnie w roli dyrygenta w Poznaniu już kilkakrotnie występował, ale muszę powiedzieć, że ten lutowy koncert z tego roku postawił mnie na baczność, bo muszę powiedzieć, że oczywiście pan Daniel Stabrawa, jak powiedziałam też w recenzji, on nigdy nie będzie drugim Karajanem, natomiast absolutnie poczynił olbrzymie postępy. O wiele lepsza jest jego współpraca z orkiestrą, o wiele lepszy również jego zasób gestów, czyli tego języka migowego, jakim dyrygent posługuje się z orkiestrą. Zresztą rozmawiałam także podczas jednej z przerw z muzykami naszej filharmonii i sami mówili, że bardzo wiele cennych uwag wysłuchali z ust pana Daniela Stabrawy, który przecież lata całe spędził siedząc przy pierwszym pulpicie, obserwując najwybitniejszych dyrygentów XX i początku XXI wieku, miał ich na wyciągnięcie ręki, czyli potrafił ze swojego punktu widzenia przekazać bardzo mądre uwagi, jak grać, jak się porozumiewać na linii dyrygent zespół orkiestrowy.
Pamiętam, że podobał nam się Salem Abud Ashkar, pianista, który prezentował koncert fortepianowy B-dur Johannesa Brahmsa.
A ja tylko dodam, bo tak się tutaj zachwycałam warsztatem dyrygenckim pana Daniela Stabrawy, że on prowadził bardzo udanie symfonię G-dur Antonina Dworzaka i w tym utworze rzeczywiście bardzo mi się podobał.
Bardzo lubimy Jurka Dybała, który jest również muzykiem wielkiej próby, bowiem przecież na co dzień jest związany z Orkiestrą Filharmoników Wiedeńskich. Także pokazał nam się już jako dyrygent, który potrafi zaproponować wiele orkiestrze. Tym razem miałam wrażenie, że coś nie wyszło, że jakby ofiarował za dużo ruchu na koncercie i ta nadprodukcja ruchu spowodowała, że nie było tego dokładnego porozumienia z orkiestrą.
To był w sumie koncert, który zapowiadał się na piękną prezentację kilku utworów. Tańce nie do tańca, bo takie było hasło tego koncertu. Trzy utwory w dawnym stylu z filmu Rękopis znaleziony w Saragosie Krzysztofa Pendereckiego, dwie kompozycje Lutosławskiego, czyli Preludia taneczne i Mała suita. Był nagrobek Couperena Maurice'a Ravela, no i na koniec było jego słynne Bolero, które mnie osobiście najbardziej rozczarowało, bo to jest taki hit, który no, prawie każdą nutę, każdą frazę człowiek zna. No, ostatnio dosyć długo ten utwór gościł na liście klasyki na bis, w związku z czym osłuchana byłam doskonale i muszę powiedzieć, że tutaj ta interpretacja, to narastanie napięcia nie następowało w takim tempie, w takim czasie, w jakim wydawałoby się, że powinno być zbudowane. Także no, pewnego rodzaju rozczarowanie towarzyszyło mi podczas tego koncertu.
I tu może jeszcze wspomnijmy o tym, o czym będziemy za chwilę mówić, że bardzo mądrą polityką dyrekcji filharmonii jest powierzanie muzykom orkiestry bardzo odpowiedzialnych zadań. Tu już dał się poznać bardzo utalentowany klarnecista zespołu Jakub Drygas, który wystąpił wprawdzie w krótkiej bardzo partii, ale potem przy następnych koncertach zauważą państwo, że nasi soliści, koncertmistrzowie poszczególnych grup z powodzeniem mogą prezentować się jako soliści na estradzie Auli Uniwersyteckiej.
Było kilka takich koncertów i rzeczywiście bardzo cenna inicjatywa i myślę, że im częściej nasi koncertmistrzowie czy dobrzy muzycy Orkiestry Filharmonicznej będą mieli szansę na takie solowe popisy, to tym lepiej dla nich, no a dla nas wielka frajda. Thank you.
Marzec otworzył koncert, który ja sobie bardzo dobrze zapamiętałam. Nieczęsto jestem taka wylewna, żeby mówić, że było och, ach, ale tym razem mówię te słowa z absolutnym przekonaniem, bo w ramach cyklu Gwiazdy Światowych Estrad mnie powalił Steven Isserlis.
Ja przyznam szczerze, bez bicia, że na tym koncercie nie byłam. W związku z tym mogę tylko Państwu powiedzieć o moim kontakcie z dyrygentem tego koncertu. To był 1 marca. Pan Alun Francis. Okazuje się, że to jest Żyd polskiego pochodzenia. Jego rodzice urodzili się i pomieszkiwali jeszcze jako dzieci w Łodzi. Potem wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i z wielką sympatią wspominał właśnie o tych swoich korzeniach polskich i cieszył się, że mógł być w Poznaniu i tutaj zaprezentować swoją sztukę dyrygentową.
Ja może nawiążę jeszcze do Isserlisa, bowiem on grał jedno z najkarkołomniejszych dzieł, jakie napisano na wiolonczele, czyli pierwszą wersję koncertu e-moll Sergiusza Prokofiewa, który to utwór z powodzeniem zagrał, oczywiście nie kto inny, ale Mścisław Rostropowicz. Jak mi powiedział Eugeniusz Zboralski, koncertmistrz Amadeusa, Prokofiew tak komponował to dzieło, jakby chciał egzaminować wiolonczelistę z wszystkiego, co najtrudniejsze do wykonania na tym instrumencie, a więc tam jest wszystko i jakby po wspięciu się na Mont Everest, schodząc, żegnając się z publicznością, Isserlis zagrał nam z kapitalną muzykalnością marsza Sergiusza Prokofiewa z Miłości do Trzech Pomarańczy. Ja ten koncert dobrze sobie zapamiętałam. Potem był kolejny wspaniały wieczór. Tym razem pojawiła się nasza Aleksandra Kurzak, z której jesteśmy bardzo dumni, bo śpiewa na wielu estradach świata. Cieszymy się, jak możemy ją usłyszeć.
To był taki oczywiście symfonizujący recital, bo towarzyszyli śpiewaczcy nasi filharmonicy, a pan Jewgenij Woliński, jak wynikało z jego notki biograficznej, jest od dłuższego czasu osobą współpracującą z Aleksandrą Kurzak. Natomiast ten koncert przebiegał pod tym już wymienionym przez ciebie hasłem Gwiazdy Światowych Scen Operowych.
To był drugi występ Aleksandry Kurzak w tym cyklu.
Trzeci właśnie.
W Poznaniu, bo jeszcze śpiewała w międzyczasie pieśni Chopina, jak pamiętamy.
Oczywiście w przypełnym zachwycie w niektórych partiach wykonywanych przez nią. Odrobinkę może zawiodła mnie w takich pozycjach wymagających nieco więcej głębi, przemyślenia. Na przykład zupełnie nie odpowiadała mi jej interpretacja arii Traviaty, w której jednak potrzeba olbrzymiego napięcia, wielkiej emocji. Aleksandra Kurzak albo była w takim nastroju, powiedziałabym, nieco swobodniejszym, bo bardzo dobrze wykonywała na przykład te lżejsze arie, które prezentowała podczas koncertu, natomiast mówię, tutaj akurat konkretnie w tej Traviacie nie przypadła mi za bardzo do gustu, ale to nie świadczy o tym, że ma zły głos, bo bardzo się dobrze prezentuje na estradzie, nawiązuje bardzo łatwo kontakt z publicznością, która notabene przyjęła ją bardzo, bardzo serdecznie. Oklaski dostała rzeczywiście frenetyczne wręcz. Może mniej się jeszcze też podobała w tym repertuarze takim operetkowym, ale to jest...
Ale Mozart był piękny.
Mozart był piękny, tak.
Tam było kilka pięknych rzeczywiście wykonań. Może faktycznie tam, gdzie w średnicy głosu trzeba pokazać nieco więcej wolumenu, na przykład to było słychać w Rusałce. Ale proszę Państwa, my tu trochę dzielimy włos na czworo. Po prostu pani Ola Kurzak jest już naszym emblematem międzynarodowym. I jak przyjeżdża, to chcielibyśmy, żebyśmy zrobili och, ach. No a czasem po prostu jest trochę inna galeria odczuć. To jest naprawdę wspaniała śpiewaczka. Koncert 16 marca to był występ koncertmistrzyni naszego zespołu Anny Ziółkowskiej.
Ania zagrała pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. To jest takie impresjonistyczne w wydźwięku dzieło, więc odpowiadające jej takiej bardzo też romantycznej interpretacji. Ona, to podkreślałam nawet w rozmowie z nią, że bardzo lubię patrzeć na nią, jak ona siedzi przy pierwszym pulpicie. Robi to z dużym wdziękiem i zaangażowaniem. Czego jej brakuje właśnie w tych jej występach solowych? Odrobinkę odwagi, czyli przy całej delikatności tej impresjonistycznej partii w koncercie Szymanowskiego, te momenty, które wymagały nieco więcej takiego dynamicznego napięcia, były troszeczkę za słabo zaznaczone, ale to nie świadczy o tym, że był to zły występ. Myślę, że Ania po prostu musi być odważniejsza przy tych swoich prezentacjach.
Następny koncert to była właśnie propozycja Christophera Hoguda i tutaj w ogóle wszystko zapowiadało się pysznie, bo jeszcze soliści polskiego Warszawskiego Teatru Tańca i wersja baletowa Pulcinelli, do tego utwory Bacha i utwór nawiązujący do Bacha, czyli wersja Antona Weberna. Ja może powiem tak, jestem pełna uznania dla tego, co robi Ewa Wycichowska, chociażby świadczy o tym ostatnia premiera 40, która była bardzo udana tego zespołu. Nie mogłam jednak zaakceptować tego, że za dużo mnie absorbowała scena, która wymagała jednak pewnego skupienia się na tym, co chcą pokazać tancerze w kontekście z tą cudowną muzyką Strawińskiego. W momencie, kiedy orkiestra jest w kanale, inaczej przyjmujemy takie wydarzenie.
Na tym koncercie niestety nie byłam, w związku z tym wysłuchałam opinii twojej i kilku naszych koleżanek i kolegów i rzeczywiście były podobne odczucia, czyli może za dużo grzybów w barszczu było po prostu.
Kwiecień, który bardzo ciekawie rozpoczęła Katrin Scholz koncertem 12 kwietnia. Gdzie jest Rossini? To było spotkanie z bardzo mało znanym utworem, koncertem skrzypcowym Maria Castelnuovo Tedesco i z bardzo pięknie wykonaną przez Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej symfonią 15 Dmitra Szostakowicza, w którejż to symfonii właśnie Szostakowicz cytuje Rossiniego. Koncert, w którym skrzypaczka pokazała się z bardzo dobrej strony, również bardzo mi się podobał dyrygent Leon Botstein, który mocno zdyscyplinował orkiestrę. Ja sobie w recenzji zanotowałam, że wykonanie 15 symfonii Dmitra Szostakowicza zaliczam do jednego z ważniejszych wieczorów sezonu Filharmonii Poznańskiej. To może nie był koncert dla każdego, ale dla smakoszy był po prostu pysznym kąskiem. Następnie koncert Kaprys włoski z udziałem Stevena Howe, który wykonał wariację na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.
Nie tylko, jak pamiętasz. Kaprys włoski to oczywiście hasło tego koncertu, który się odbył 19 kwietnia. Stephen Howe to jest wspaniały brytyjski pianista. On po raz drugi gościł w Poznaniu i bardzo się cieszę, że Wojciech Nentwik, dyrektor Poznańskiej Filharmonii, ściągnął go kolejny raz do naszego miasta. To jest przykład kolejnego wspaniałego artysty o światowym, powiedziałabym, zasięgu, który u nas jest wyjątkowo mało znany. To nazwisko niewielu melomanom rzeczywiście coś mówi, a jest to pianista pierwszorzędny, doskonały i wykonał, jak pamiętasz, dwa utwory, bo wykonał rapsodię na temat Paganiniego Sergiusza Rachmaninowa i wykonał także utwór, o którym stosunkowo niedawno się dowiedział, a który z racji właśnie roku Witolda Lutosławskiego chce promować na świecie, czyli jego wariacje na temat Paganiniego. Pamiętasz, że to było takie zestawienie dwóch tych utworów z Paganinim, że tak powiem, w tle. Bardzo piękna prezentacja. On ma niezwykłą czystość przekazu, bardzo dobrą technikę, również szlachetne brzmienie, które momentami jest liryczne, czasami potrafi wydobyć rzeczywiście takie wspaniałe, silne tony, ale to wszystko jest w granicach do przyjęcia dynamiki. Bardzo mi się jego interpretacja podobała.
Następnie był solista, który także bardzo nam się podobał, Henik Kragerud, który spotkał się na estradzie z Christopherem Hogudem i to był także piękny koncert. Pamiętam ten Mendelssohn, bo to był Mendelssohn w potrójnym wydaniu, uwertura Piękna Meluzyna, koncert skrzypcowy e-moll i reformacyjna. Wszystkie trzy utwory pamiętam, że również zanotowałam jako bardzo ciekawy wieczór.
Dziesiąty maja to Zamek Sinobrodego, to oczywiście hasło koncertu, z Zamkiem Księcia Sinobrodego, kompozycją Beli Bartoka jako tym najważniejszym utworem, a potem jeszcze takim drobiazgiem Karnawał Zwierząt Kamila Saint-Saënsa. Też bardzo, powiedziałabym, taki emocjonujący koncert pod dyrekcją Łukasza Borowicza z udziałem Agnieszki Relis, mezzosopran, Roberta Gierlacha, basbaryton, duetu fortepianowego La Valse 89, no i Wojciechem Przoniakiem jako narratorem i również Piotrem Kamińskim, którego ja ubóstwiam. To jest
ja również.
Polak mieszkający od wielu, wielu lat i działający we Francji, konkretnie w Paryżu, który jakby sprawował opiekę artystyczną nad tym koncertem i również wprowadzał nas komentarzem słownym.
Tu może dwa słowa o tym, że bardzo się cieszę, że Dyrekcja Filharmonii Poznańskiej stawia przed naszą publicznością coraz to wyższe wymagania. Rzeczywiście wykonanie Zamku Sinobrodego Beli Bartoka dało nam asumpt do wspaniałych rozmów o muzyce, bo nie znaliśmy tego utworu, gdzież go mieliśmy poznać, a to taka bardzo wyciszona, fantastyczna, naprawdę piękna muzyka, pastelowa, trochę naznaczona smutkiem i nostalgią. Ja tutaj sobie zanotowałam w recenzji przejmujące jezioro łez, bo taki jest fragment. Orkiestra bardzo dobrze realizowała życzenia Łukasza Borowicza, który rzeczywiście poruszał się swobodnie w tym świecie Beli Bartoka. Bardzo sobie cenię i uważam ten wieczór także za bardzo dobry koncert.
18. to był 428. koncert poznański pod hasłem Klasycy swoich czasów. W programie koncert wiolonczelowy S-dur Dymitra Szostakowicza i msza Missa in Tempore Belli Józefa Haydna. No i tutaj kolejny przykład na prezentację następnego muzyka Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Tym razem padło na koncertmistrza grupy wiolonczel Macieja Jezierskiego, który właśnie pokazał nam swoją sztukę w koncercie wiolonczelowym Szostakowicza. sztuka. Myślę, że po długim, długim braku takich kontaktów z publicznością w roli solisty, Maciej Jezierski wziął sobie tutaj bardzo trudne zadanie do wykonania. Troszeczkę myślę, że za trudne jak na tę okazję i nie pokazał całej swojej sztuki mistrzowskiej, bo Maciej rzeczywiście jest artystą pierwszego rzędu.
Doskonały liryk, on pięknie śpiewa na wiolonczeli.
No właśnie, i tego troszeczkę zabrakło, ja myślę, że też troszeczkę przyszło tremy, także zostawiamy sobie tutaj zapowiedź kolejnego występu Macieja, bo na to zasługuje.
Łukasz Borowicz 24 maja poprowadził koncert w 200. rocznicę urodzin Ryszarda Wagnera i wybrał fragmenty instrumentalne z tetralogii Pierścienia Nibelunga. Takiego wyboru dokonał niegdyś Lorin Mazel i był to Wagner wielkiej próby.
I Wagner bez słów, bo ten wybór, jakiego dokonał Lorin Mazel, to był tylko wybór tych fragmentów instrumentalnych, łącznie z tym słynnym cwałem Walkirii. I rzeczywiście ja również mam wielką słabość do Łukasza Borowicza, który bardzo w sposób taki elektryzujący działa na muzyków naszej orkiestry. Te wszystkie prezentacje, wszystkie interpretacje pod jego ręką są żywe, są sugestywne, są przemawiające do słuchaczy. Także ta muzyka Wagnera ukazała całe swoje piękno. Ja nie jestem wielką zwolenniczką muzyki Wagnera, szczególnie tych bardzo długich, obszernych quasi-arii, a tutaj się okazało, że Wagner ma tak wiele do powiedzenia. Naprawdę byłam zadowolona, że ten koncert się odbył.
No i to instrumentarium, te młode Niemki grające na instrumentach dętych, wagnerowskich, to wszystko brzmiało, to wszystko miało swój wymiar, miało swój czas. Naprawdę to był bardzo, bardzo udany koncert. ogóle wydaje mi się, że końcówka sezonu artystycznego Filharmonii to było takie co chwilę zaskakiwanie czymś jeszcze ciekawszym, bo mamy jeszcze do odnotowania koncert Christophera Hogwooda, który został powtórzony, serenady na dobranoc, znowu piękne spotkanie i z tym dyrygentem, i z proponowaną przez niego znowu ciekawą muzyką.
Haydn, Martinu i Haydn. To były właściwie takie przeplatanki. Ta sama forma, czyli na przykład symfonia, została ukazana, jak to czynił Haydn, jak to zrobił Martinu, i tak samo symfonia koncertująca. Także mówię, zawsze te koncerty maestro Hogwooda są poprzedzone jakąś naprawdę bardzo przemyślaną taką akcją związaną z ułożeniem programu, który notabene maestro zawsze sam po angielsku oczywiście stara się publiczności wyjawić, wyjaśnić. No szalenie jesteśmy radzi, że mamy takiego wielkiego artystę tutaj, no, w zasięgu wzroku i ręki.
No i oczywiście apetyt na więcej, bo wiemy, że zdaje się współpracy...
Zadowolony jest ze
współpracy. Będzie ciąg dalszy, a na zakończenie sezonu było naprawdę błyszcząco, bo oczarował nas bardzo młody solista Jan, sam prosił, żeby mówić Jaś Lisiecki, który zagrał koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. No i był to rzeczywiście koncert na orkiestrę w takim również symbolicznym wydaniu.
Młody 18-latek, naprawdę całe życie jest przed nim. To również to życie artystyczne. No, życzymy mu z całego serca wspaniałej kariery, bo na to zasługuje. Tutaj przyrównałaś bardzo słusznie tą jego interpretację chopinowskiego koncertu do takiej kawalkady młodego źrebaka gdzieś tam na łące, bo ten jego Chopin był całkowicie odmienny od takiej ułożonej, ugłaskanej wersji. On pokazał właśnie swojego młodzieńczego, bardzo świeżego Chopina i to mi się szalenie podobało.
I miał piękne niuanse, a to, co uczynił Marek Pijarowski z koncertem na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, właściwie spowodowało, że użyłam takiego sformułowania, że mamy orkiestrę na bardzo dobrym polskim poziomie. Myślę, że w tej chwili Filharmonia Poznańska się może równać z Orkiestrą Filharmonii Narodowej czy z Orkiestrą Narodową Polskiego Radia NOSPR-u z Katowic, co jeszcze kilka lat temu nie było tak oczywiste. Natomiast teraz możemy tylko sobie marzyć, że orkiestra zacznie równać do tych już czołowych orkiestr europejskich.
Reasumując, musimy powiedzieć, że był to bardzo udany sezon poznańskich filharmoników. Przyniósł nam, słuchaczom, wiele radości, wiele satysfakcji artystycznych. Oczywiście ja nawet lubię te nasze takie dywagacje w przerwach pomiędzy częściami koncertów, gdzie no, rozważamy, może tu trochę lepiej, tu trochę gorzej, ale po prostu emocjonujemy się tą muzyką i życzymy teraz naszym filharmonikom i wszystkim dyrygentom dobrych wakacji, dobrego wypoczynku i liczymy naprawdę na kolejne wielkie emocje w tym nowym sezonie.
Wiele zostało uczynione i praca ta od podstaw w orkiestrze jest, ale żeby tak jeszcze nie zasłodzić na śmierć i powiedzieć, że jesteśmy tacy zachwyceni, bo rzeczywiście Filharmonia daje nam dużo satysfakcji, to czego by brakowało? Mnie osobiście. Mnie brakuje czasem spójności brzmienia, pięknego wypracowania brzmienia całego zespołu. Myślę tutaj o zespoleniu smyczków i instrumentów dętych. No i chyba brakuje wspaniałych instrumentów. Jak się słyszy te orkiestry wielkiej klasy, oni mają teniów Stradivariusa, teniów instrumenty naprawdę włoskie, co słychać w brzmieniu. Ale możemy być zadowoleni i trzymamy kciuki za następny sezon. I żegnamy dziś Państwa fragmentem Symfonii Reformacyjnej Feliksa Mendelssohna Bartholdiego w wykonaniu naszego zespołu pod dyrekcją Christophera Hogwooda.